Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasuchowicz, a za szybką studię realizujący audycję Andrea Kunowa i Gilles. Mamy dzisiaj pierwszy dzień lata, sobotę 21 czerwca. W ponad 100 państwach na całym świecie fetowane jest dzisiaj wielkie święto muzyki, jako że na półkuli północnej noc jest dzisiaj najkrótsza. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawią Anna Bernhardt i Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński magazyn muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Afganistanie ginie kolejny żołnierz polski, rannych zostaje 4. Praga zapowiada podpisanie za kilka dni amerykańsko-czeskiego porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej. Znicz olimpijski przebył w lesie bez większych zakłóceń 10 km. Syria i Korea Północna pomagały Iranowi w jego programie nuklearnym. W Mińsku doszło do zbliżenia watykańsko-białoruskiego. Według ostatniego sondażu Francuzi też odrzuciliby traktat lizboński, podobnie jak Irlandczycy. A oto pełne wydanie naszego dziennika. W ciągu ostatniej doby zginęło w Afganistanie 6 żołnierzy koalicji zachodniej, w tym jeden Polak, porucznik Robert Marczewski z 6 batalionu desantowo-szturmowego z Gliwic. Urodzony w 1980 roku, Robert Marczewski był żołnierzem zawodowym od 2004 roku. Pozostawił żonę i dziecko. Jest to już 5. polski żołnierz poległy w Afganistanie. Pod samochodem patrolującym region Paktika wybuchła mina. 4 innych żołnierzy polskich zostało rannych. Żołnierze z zespołu bojowego Charlie jechali do amerykańskiej bazy drogą, która cieszyła się opinią stosunkowo bezpiecznej. W wyniku wybuchu zginął też siedzący obok kierowcy dowódca patrolu. 8 lipca w Pradze podpisane zostanie amerykańsko-czeskie porozumienie w sprawie instalacji na terenie Republiki Czeskiej radarów w systemie amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jak informuje czeski dziennik Dnes, do stolicy Czech przybędzie w tej sprawie szefowa dyplomacji amerykańskiej Condoleezza Rice. Po podpisaniu porozumienia w Pradze będą kontynuowane amerykańsko-czeskie negocjacje w ramach programu SOFA, czyli Status of Forces Agreement, o warunkach przebywania na czeskim terytorium żołnierzy amerykańskich. Po podpisaniu wspomnianego układu musi on jeszcze uzyskać akceptację czeskiego parlamentu, lecz jak piszą depesze, nie jest to takie oczywiste, gdyż według ostatnich sondaży ponad 2/3 społeczeństwa czeskiego sprzeciwia się ewentualnej instalacji amerykańskich radarów w Czechach. AFP przypomina, że amerykańskie negocjacje z Warszawą są w szczerym polu i nic nie wskazuje na to, aby były szybko ukończone. Znicz olimpijski chyłkiem po kryjomu przemierzył kilka ulic stolicy Tybetu Lhasy. Zamiast planowanych 27 km niesiono go przez niecałych 10. Obywateli chińskich witających go na drodze władze pekińskie wybrały same. Pozostałym zalecono nie wychodzić z domu. Na niesionych przez klakierów transparentach można było m.in. przeczytać: najlepsze życzenia dla Pekinu w organizowaniu Igrzysk Olimpijskich albo wiele szczęścia w organizowaniu Olimpiady w Pekinie. Znicz przeniesiony został prowokacyjnie przed pałacem Topala, opuszczoną rezydencją Dalaj Lamy. W Katmandu, stolicy Nepalu, 500 wygnanych Tybetańczyków manifestowało przed ambasadą Chin Ludowych swój sprzeciw wobec pobytu znicza olimpijskiego w stolicy Tybetu. Niemiecki tygodnik Der Spiegel informuje, że Syria i Korea Północna pomagały Iranowi w realizacji programu jądrowego poprzez konstrukcję w Syrii ośrodka jądrowego Al-Kibar, który we wrześniu ubiegłego roku został zniszczony przez Izrael. Niemieckie pismo informuje, że prezydent Syrii Bashir al-Assad myśli aktualnie o wycofaniu swego poparcia dla irańskiego programu nuklearnego. O ośrodku Al-Kibar rozmawiał 2 lata temu podczas swojej wizyty w Syrii prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zapowiedziała, że wysyła do Syrii swych inspektorów, których zadaniem ma być przeprowadzenie dochodzenia w sprawie losu ośrodka Al-Kibar. Dyrektor tej agencji, Algierczyk Mohamed El Baradei, zapowiedział, że poda się do dymisji natychmiast, jeśli tylko podjęta zostanie jakakolwiek akcja militarna wobec Iranu. Władze w Belgradzie poinformowały, że Stojan Župljan, inny były szef policji serbskiej w Bośni i Hercegowinie, przekazany zostanie w najbliższych dniach Międzynarodowemu Wymiarowi Sprawiedliwości, a mianowicie Haskiemu Trybunałowi do spraw zbrodni ludobójstwa w byłej Jugosławii. Župljan był najbliższym doradcą poszukiwanego też listem gończym Radovana Karadzicza. Nowy szef ONZ-owskiej misji w Kosowie, Włoch Lamberto Zanier, który na czele sił ONZ-owskich zastąpił Niemca Joachima Rückera, zapewnił, że przy podejmowaniu jakiejkolwiek akcji kierowana przez niego misja będzie działała w sposób bardzo wyważony. Podczas spotkania w Mińsku prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka i watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone doszli do porozumienia, że, cytuję kardynała, Białoruś stanowi pomost między katolikami ze wschodu a katolikami z zachodu. Koniec cytatu. Biuro prezydenta Łukaszenki poinformowało, że w najbliższym czasie Białoruś podpisze z Watykanem porozumienie o współpracy. Depesze przypominają, że poprzedni papież Jan Paweł II nigdy nie był na Białorusi, uważanej przez Europę Zachodnią za ostatnią dyktaturę na starym kontynencie. Papież Benedykt XVI dokonał oficjalnej nominacji kardynała Fuada Tuala na stanowisko duchowego szefa rzymskokatolickiej diecezji w Jerozolimie. Zastępuje on na tym stanowisku kardynała Michela Sabacha. Kardynał Tual specjalizuje się w prawie kanonicznym, a pracował jako nuncjusz apostolski w Hondurasie, Kairze, Bonn, Limie i Tunisie. Tu Paryż RFI, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Dwóch policjantów zostało rannych, w tym jeden poważnie, i 25 osób przesłuchanych po incydentach, do jakich doszło w nocy z piątku na sobotę w Paryżu. Zajście miało miejsce na polach marsowych, gdzie tradycyjnie co roku gromadzą się maturzyści, aby uczcić zakończenie egzaminów dojrzałości. W piątkowy wieczór przybyło ich tam około 5 000. Wmieszali się w tę grupę chuligani, którzy spożywali alkohol, rzucali butelkami w kierunku pilnujących porządku policjantów, zaatakowali również młodych ludzi. Kilkorgu spośród nich ukradli telefony komórkowe. Próbowali także podpalić śmietniki i rosnące na placu drzewa. Policja odpowiedziała gazami łzawiącymi. Zatrzymano 25 osób około 4 nad ranem. W dzielnicy zapanował spokój. Premier Francji François Fillon rozpoczął w sobotę dwudniową wizytę w Algierii. To pierwsza wizyta francuskiego premiera w tym kraju od 1986 roku. W maju z wizytą w Algierii przebywali liczni ministrowie, m.in. minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie, środowiska i energetyki Jean-Louis Borloo i dwukrotnie minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. W rozmowach francuskiego premiera z prezydentem Algierii Abdelizazem Bouteflika poruszony został m.in. temat ewentualnego przystąpienia Algierii do Unii Śródziemnomorskiej, która ma zostać proklamowana 13 lipca w Paryżu. Algier domaga się dodatkowych wyjaśnień przed podjęciem decyzji. François Fillon ma podpisać z algierskim przywódcą porozumienie o współpracy w dziedzinie energii jądrowej oraz współpracy wojskowej. W wywiadzie udzielonym francuskojęzycznemu dziennikowi El Watan premier Francji zaapelował do francuskich przedsiębiorców, aby nie wycofywali swych firm z Algierii. 2 tygodnie temu w wyniku zamachu islamistów śmierć poniósł jeden z francuskich inżynierów. Nie ulegniemy groźbom, zapewnił François Fillon. To Paryż RFI. Według sondażu przeprowadzonego we Francji przez tutejszy Instytut Statystyczny IFOP, a opublikowanego przez regionalny dziennik Sud-Ouest, aż 53% obywateli francuskich odrzuciłoby traktat lizboński, a zaledwie 47% opowiedziałoby się za jego przyjęciem. Proporcje są mniej więcej takie same jak w referendum w Irlandii. W jednej z meksykańskich dyskotek w Ciudad Mexico podczas zamieszek, które wybuchły z powodu starć policji z przybyłą do tej dyskoteki, aby święcić zakończenie roku szkolnego młodzieżą, wybuchła panika, w wyniku której zginęło co najmniej 12 osób, a 18 zostało rannych. Po wczorajszym zwycięstwie w Wiedniu w meczu ćwierćfinałowym piłkarskich rozgrywek Euro 2008 Turcji nad Chorwacją w rzutach karnych, na ulicach stolicy Austrii starły się grupy pseudokibiców obu drużyn. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych czy rannych. Podobnie było w Stambule, ale tam Chorwatów nie było. Turcy świętowali zwycięstwo. Ciężkie rany postrzałowe odniosło 5 osób, w tym 10-letnia dziewczynka. Aż strach pomyśleć, co będzie się działo w Niemczech podczas półfinałowego pojedynku Euro 2008 Niemcy-Turcja. Mniejszość turecka w Niemczech to przecież potęga. Był to dziennik Radia France International. słuchają Państwo o Paryżu, a oto przegląd prasy francuskiej, który przygotowali dzisiaj Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski.
Raz jeszcze mamy czołówki paryskich dzienników szalenie zróżnicowane. Katolickie La Croix poświęcają młodym mężczyznom, którzy przygotowują się do pełnienia służby kapłańskiej. Zdecydowana większość dzisiejszego wydania poświęcona jest sprawom wiary i kościoła. Le Figaro skupia swą główną uwagę na problemach europejskich i pisze o niezadowoleniu francuskiego prezydenta i jego otwartej krytyce skierowanej pod adresem Komisji Europejskiej. Sprawa dotyczy irlandzkiego nie, a zdaniem Nicolasa Sarkoziego część odpowiedzialności za to fiasko spada na Komisję. Konkretnie prezydent Francji zarzuca europejskiemu komisarzowi do spraw handlu, Brytyjczykowi Peterowi Mandelsonowi, zniechęcanie do traktatu irlandzkich rolników obawiających się obniżenia subwencji. Na pierwszej stronie Libération widnieje zdjęcie Carli Bruni, a w środku całe trzy strony poświęcone pierwszej damie Francji, w tym wywiad z nią, z którego wynika, że ma ona przekonania raczej lewicowe, ale tak w ogóle to polityka jej nie zajmuje. Zdjęcia Carli upozowane, jak na byłą modelkę przystało, zrobione zostały w lokalu redakcji gazety. Pani prezydentowa wykazała się skromnością, cytuję, bez wątpienia istnieją wśród prawicy ludzie nadzwyczajnie wykształceni, tak jak i wśród lewicy ignoranci. Ja do nich należę. Lojalnością, cytuję, gdyby mój mąż stanął w szranki wyborcze, głosowałabym na niego i dobrym sercem. Znów cytuję, chciałabym zrobić coś istotnego związanego z akcjami humanitarnymi. Wkrótce ukaże się nowa płyta pani prezydentowej. Jej wydanie przyspieszono nieco i zamiast 21 ukaże się na rynku już 11 lipca. Obiecuję Państwu jej prezentację. Na razie nie będziemy mieli okazji oglądać Carli na scenie. I znów cytat, zacznę koncertować, kiedy mój mąż już nie będzie prezydentem Republiki. Artykuł redakcyjny Libération również poświęcony jest Carli Bruni, a konkretnie zawiera wytłumaczenie, skąd jej tyle w dzisiejszym numerze. Po pierwsze, bo jest dobrą piosenkarką, twierdzi Laurent Geoffrin. Po drugie, bo jest żoną prezydenta Republiki. Artykuł nosi tytuł UFO i do takiego właśnie kosmity porównuje autor bohaterkę trzech stron dziennika. No bo trudno znaleźć taki konglomerat w świecie estrady lub polityki. Nawet jeśli ocena polityki Sarkoziego pozostaje niezmienna, warto jednak zatrzymać się chwilę nad osobą jego małżonki. Fakt, że różni się ona nadzwyczajnie od poprzednich żon prezydentów Francji. I stąd te trzy strony. Tematem, który znajdujemy we wszystkich krajowych dziennikach, jest święto muzyki. Dzisiejsza noc rozbrzmiewać będzie muzyką we wszystkich zakątkach Francji. To tradycyjne doroczne spotkanie organizowane jest już po raz 27. Le Parisien w specjalnym dodatku podaje informacje o wszystkich koncertach, które z tej okazji odbędą się w regionie paryskim i w samej stolicy. Koncertów jest cała masa i obejmują wszelkie rodzaje muzyki. Ale na razie to tylko informacja, jak przebiegać będzie noc muzyki, o tym dowiemy się z prasy poniedziałkowej. I na zakończenie jeszcze kilka słów na temat nieco poważniejszy. Waszyngton żałuje normalizacji stosunków Unii Europejskiej z Kubą. Waszyngtoński korespondent gazety Philippe Gély przypomina, że republikanie nie widzą powodów zacieśniania kontaktów z wyspą, ale kandydat demokratów Barack Obama obiecał pewne zmiany. Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego uważa, że europejskie zniesienie sankcji wobec Kuby jest przedwczesne. Póki co reżim Castro nie zrobił nic, żeby poprawić życie obywateli Kuby. Nic się nie zmieniło, skąd więc pomysł, żeby odpuścić? Niby po to, żeby zachęcić młodszego brata Castro do większej łagodności, której pierwsze, bardzo nieśmiałe objawy już odnotowaliśmy. Takie na przykład jak zezwolenie na powszechne używanie telefonów komórkowych, czy na nocowanie w hotelach do niedawna zarezerwowanych dla turystów zagranicznych. Unijna decyzja może wprowadzić nieco zamieszania w kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Obama proponuje pewne niewielkie ułatwienia. McCain twardo stoi na swej pozycji, zapowiada bezpardonowe ściganie morderców i handlarzy narkotyków. Nazwanie kandydata na stołek prezydencki USA europejskim może mu bardzo zaszkodzić, czego doświadczył na własnej skórze John Kerry w 2004 roku. Niezależnie jednak od tego, który kandydat zwycięży, zniesienie amerykańskiego embarga musi się odbyć zgodnie z pisanym prawem, które wymaga zalegalizowania opozycji na Kubie, uwolnienia więźniów politycznych, odsunięcia braci Castro od władzy i wreszcie rozpisania wolnych wyborów. No cóż, pomarzyć dobra rzecz.
Nicolas Sarkozy rozpoczyna w niedzielę 22 czerwca trzydniową wizytę w Izraelu. Artykuł w Le Monde poświęcony wizycie prezydenta Francji nosi tytuł Nicolas Sarkozy stawia na przyjaźń francusko-izraelską. Od dłuższego już czasu Nicolas Sarkozy podkreśla, jak bardzo mu na przyjaźni pomiędzy Francją i Izraelem zależy i jak ogromnie leży mu na sercu zbliżenie pomiędzy obydwoma narodami. Le Monde przypomina, że przed kilkoma dniami Sarkozy nazwał powstanie państwa izraelskiego cudem XX wieku oraz zapewnił premiera Izraela Ehuda Olmerta, że naród izraelski może liczyć niezawodnie na pomoc Francji zawsze, kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie. Jednocześnie prezydent Sarkozy dodał w wywiadach udzielonych dziennikom Yedot i Ma'ariv, że liczy na odnowę w stosunkach dwustronnych. Obecny prezydent Francji liczy, że w kwestii utworzenia państwa palestyńskiego będzie lepiej i uważniej słuchany przez stronę izraelską niż jego poprzednik Jacques Chirac. Zmieniło się wiele, powiedział Nicolas Sarkozy we wspomnianych wywiadach. Izrael zamierza uważniej słuchać, co Francja ma w tej kwestii do powiedzenia. Ale jednocześnie dodał, że proces pokojowy na Bliskim Wschodzie nie miewa się najlepiej. Wizyta Sarkozy'ego jest ważna również dlatego, czytamy w Le Monde, że za kilka dni Francja obejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej i tym samym jej rola w tak zwanym kwartecie bliskowschodnim Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ONZ i Rosja jeszcze bardziej wzrośnie. Ponadto 13 lipca w Paryżu odbędzie się szczyt Unii Śródziemnomorskiej, na który przybędzie m.in. prezydent Syrii Bashar al-Assad i premier Izraela Ehud Olmert. Francja liczy bardzo na wcześniejszy dialog pośredni pomiędzy Syrią i Izraelem. Czytamy w Le Monde.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Cała Europa spotkała się 21 czerwca w Lyonie. Politycy, deputowani, związkowcy, działacze organizacji i stowarzyszeń rozmawiali w lyońskiej sali kongresowej o Europie z obywatelami Francji, którzy są także obywatelami Unii.
Stany Generalne Europy odbywają się we Francji po raz drugi. Organizują je stowarzyszenia Europa Nowa, Ruch Europejski Francja, Nasza Europa, Wespół z władzami terytorialnymi, Radą Regionu Nord-Pas-de-Calais w 2007 roku i Radą Regionu Rhône-Alpes w tym roku.
Organizatorzy chcieli uczcić dwa wydarzenia. Objęcie prezydencji w Unii przez Francję, 50-lecie Parlamentu Europejskiego i rozpocząć już teraz kampanię przed wyborami europejskimi. Nie mogli przewidzieć, że tydzień przed zgromadzeniem w Lyonie Irlandczycy odrzucą traktat lizboński. Wszystkie dyskusje na temat Europy nabrały w świetle tego wydarzenia nowego wymiaru. Celem Stanów Generalnych jest bowiem stworzenie forum dla debaty, a przy tej okazji i dla informacji na temat instytucji, działalności, użyteczności Unii Europejskiej. Nawet dla najmłodszych przygotowano spektakl i gry europejskie, a dla młodzieży od 15 do 22 lat zabawę w Parlament Europejski. Polegała ona na przedyskutowaniu i uchwaleniu rezolucji o tym, co mogą zdziałać obywatele Europy na rzecz trwałego rozwoju.
Był to jeden z niezliczonych tematów dyskusji, które toczyły się na sesjach plenarnych i w grupach. Dyskusji, w których każdy mógł przedstawić swoje poglądy na rolę Europy w dziedzinie nauki, zdrowia, internetu, kultury, ochrony środowiska wobec globalizacji, problemów socjalnych i wyborów europejskich.
Wysuwano też nowe pomysły. Alain Lamassoure, były minister spraw europejskich, a dziś eurodeputowany, zaproponował takie rozwiązanie, by Unię przestały paraliżować negatywne referenda w jednym kraju członkowskim.
Co jest très choquant, c'est que pour ratifier un traité, chaque pays...
Szokujące jest to, że ratyfikacja traktatu odbywa się w różny sposób i w różnym czasie w poszczególnych państwach. Trzeba znieść różnice między krajami i obywatelami, rozstrzygając dwie rzeczy. Albo przyjmujemy, że traktat europejski jest normalnym, zwyczajnym traktatem, ustawą, która poprawia sytuację, nie zmieniając zasad, na jakich funkcjonuje Unia Europejska. Przy takim założeniu należy traktat ratyfikować w ten sam sposób, we wszystkich krajach, na drodze parlamentarnej. Jeżeli natomiast wręcz przeciwnie, przyjmujemy, że jest to traktat, który zmienia samą naturę Unii Europejskiej, w takim przypadku należy go przedłożyć do głosowania drogą referendum. Nie w jednym czy dwóch krajach, ale we wszystkich państwach. W tym samym dniu, tak aby wszyscy mieli jednakowy dostęp do informacji i uczestniczyli wspólnie w dyskusjach. Z góry jednak należy założyć, że jeśli większość państw przegłosuje ratyfikację, to oczywiście państwa, które ją odrzuciły, nie wezmą udziału w Unii opartej na nowych zasadach zdefiniowanych traktatem i nie będą mogły przeszkodzić państwom, które głosowały tak w stworzenie nowej Unii. Dopóki takie zasady nie zaczną obowiązywać, będziemy się znajdować w absurdalnych sytuacjach, przez które niestety tracimy czas.
Vont nous faire perdre à nouveau du temps.
Mówił francuski eurodeputowany Alain Lamassoure. Poprosiliśmy o reakcję na jego propozycję profesor Genovefę Grabowską, członkinię Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim.
To propozycja bardzo interesująca, ale to pieśń przyszłości. My rozważaliśmy właśnie w Komisji Konstytucyjnej taki projekt ogólnoeuropejskiego referendum. Rozważamy to od czasu do czasu także w kontekście wyborów europejskich organizowanych we wszystkich państwach na podstawie identycznych zasad. Ale tutaj barierą są właśnie narodowe podejścia do i wyborów, i referendów, bo przecież referenda są wpisane w prawo konstytucyjne każdego państwa członkowskiego. Są inne zasady organizacyjne, inne pułapy związane z uczestnictwem i tak dalej. Musiałaby być powszechna zgoda nie tylko na samą formułę organizacyjną, ale także na prezentację, ustalanie pytań, prezentację zagadnienia identyczną we wszystkich państwach członkowskich. Wtedy mielibyśmy do czynienia z jasnym wynikiem. Pytalibyśmy nie obywateli państw członkowskich o zdanie nie ich prosilibyśmy o odpowiedź na pytanie, tylko zwracalibyśmy się do obywateli Unii Europejskiej. Korzystalibyśmy z tej formuły obywatelstwa europejskiego, kierowalibyśmy pytanie do obywateli Unii Europejskiej i odpowiedź przychodząca od nich byłaby reprezentatywna nie dla poszczególnych nacji, ale dla wszystkich obywateli, którzy w Unii Europejskiej funkcjonują. Ponieważ są w konstytucjach te narodowe rozstrzygnięcia, ja mam obawę, że państwa członkowskie nie chciałyby z nich rezygnować i od nich odchodzić na rzecz tego ogólnoeuropejskiego referendum, gdzie 100 tysięcy niezadowolonych Irlandczyków nie miałoby absolutnie żadnego znaczenia i gdzie właśnie proeuropejska postawa większości Europejczyków, która jest wyraźna, która dominuje, miałaby szansę dać Europie impuls i budować ją na potrzeby jednak XXI wieku, bo powrót do nacjonalizmów to jest powrót do wieku XX. My tego nie chcemy i cofać się nie możemy.
Jak wygląda sprawa właśnie relacji między instytucjami unijnymi, mówi się ogólnie Unią Europejską, a tymi obywatelami, bo ciągle się powtarza, że trzeba zbliżyć Unię do obywateli, a jednocześnie ma się wrażenie, że to jest niesłychanie trudne.
Pani redaktor, ja w tej chwili jestem sprawozdawcą raportu o dialogu społecznym w świetle traktatu lizbońskiego, bo tak tytuł raportu został sformułowany. Teraz widzę po irlandzkim nie, że sprawa jest ważniejsza jeszcze, ponieważ ta sytuacja pokazała, że Unia Europejska nie ma dobrego kontaktu ze swoimi obywatelami, że ten kontakt dotyczący spraw europejskich i dialog jest prowadzony tylko na gruncie narodowym, że my pytamy w ramach naszych państw, naszych obywateli, co o tym sądzą. A ja, rozumiejąc i mówiąc o dialogu i przybliżeniu Unii Europejskiej obywatelom tejże organizacji, chciałabym, aby Unia miała bezpośrednie mechanizmy, nie wiem czy odwoływania się i proszenia wszystkich obywateli w jednym czasie o odpowiedź, jak właśnie pan Lamassoure sugeruje, ale chciałabym, by Unia miała tytuł i mogła pytać bez względu na to, czy państwa członkowskie będą swoich obywateli o to samo pytały, czy nie. Czyli przenieść jak gdyby dialog społeczny pomiędzy instytucjami unijnymi a obywatelami właśnie na szczebel europejski, nie korzystając tylko i wyłącznie ze szczebla narodowego, gdzie się odbijają konflikty wewnętrzne, sympatie i antypatie tyczące życia politycznego wewnątrz państw, gdzie się odbijają także obawy narodowe. Jeśli byśmy wyjęli właśnie dialog i powiedzieli, niech Unia rozmawia z obywatelami bez pośrednictwa rządów, tak jak czyni to Parlament Europejski, który zwraca się do wszystkich obywateli Unii Europejskiej, i gdybyśmy wypracowali stosowne mechanizmy, myślę, że łatwiej by nam było uzyskać odpowiedź na pytanie, czego obywatele Unii oczekują od jej instytucji, czego się obawiają w jej działaniu, co im się podoba, a z czego są niezadowoleni, i łatwiej i szybciej moglibyśmy reagować.
Z Genowefą Grabowską z Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim rozmawiała Sylwia Gibbs.
Europa w prasie francuskiej. Na łamach dziennika Le Monde z 17 czerwca znajdziemy interesujący komentarz Arnaud Lepermontiera, który był korespondentem w Brukseli w okresie rozszerzenia Unii i dobrze zna problematykę wschodnioeuropejską. Dziennikarz zastanawia się nad tym, dlaczego Zjednoczona Europa wydaje się jej obywatelom tak odległa, tak mało demokratyczna, niezdolna do rozwiązania ich problemów. Na początku Francja spodziewała się po Unii wzrostu swych wpływów, Niemcy pragnęły odzyskać swe miejsce w Europie, kraje Beneluxu chciały trwałego pokoju, a inne państwa mogły liczyć na pomoc finansową. Pokój i dobrobyt były geopolitycznym motorem Europy. Rozszerzenie Unii, zjednoczenie Niemiec i globalizacja stworzyły nowe potrzeby i nowe oczekiwania. A jednak właśnie na początku lat 90. zgasło marzenie o Federacji Europejskiej. Każdy kraj realizuje dziś u siebie unijne reformy, a że najlepiej udaje się to Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, czyli krajom najmniej zintegrowanym we wspólnocie gospodarczej, inne zaczynają wątpić. Zapomina się o sukcesach takich jak euro, stabilność walutowa, jednolity rynek, swoboda przemieszczania się. Nie zauważa się pozytywnej roli Unii Europejskiej w międzynarodowej organizacji handlu, w rolnictwie, w polityce energetyczno-klimatycznej. Ludzie nie widzą międzynarodowej działalności Europy. Jest to problem jej politycznego oblicza. Funkcjonowanie instytucji unijnych jest niezrozumiałe. A szkoda, bo jest ono bardziej demokratyczne niż się uważa. Decyzje są podejmowane przez rządy i przez Parlament Europejski, wyłoniony w wyborach powszechnych. O składzie Komisji Europejskiej decyduje większość parlamentarna. Ale obywatele krajów Europy obawiają się utraty tożsamości narodowej i bronią spraw zasadniczych, każdy swoich. Irlandczycy podatków i neutralności, Francuzi zdobyczy socjalnych i tak dalej. Te rozbieżności od lat uniemożliwiają prowadzenie polityki, dzięki której Europejczycy mogliby na nowo pokochać Europę, konkluduje Arnaud Lepermontier na łamach Le Monde.
La radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Sezon się kończy, najwyższy czas zajrzeć, co nas czeka w przyszłym. Przypomnijmy, że w mieście stołecznym Paryżu opery gra się regularnie na 5 scenach. Opera ma 2, na Bastylii i w Pałacu Garniera, a poza nią są jeszcze Opéra Comique, Théâtre des Champs-Élysées i Teatr Châtelet. Każda z tych scen stara się kultywować swoją specyfikę. Opera gra właściwie wszystko, 18 przedstawień. Opéra Comique, najpiękniejszy taki teatr w mieście, właściwy sobie repertuar klasyczny i barokowy. 8 spektakli, w czym wtóruje jej Théâtre des Champs 3 utwory. Châtelet gra zaś rzeczy lżejsze, rzadsze, trochę dziwne. 6 tytułów. W sumie zatem Paryż zobaczy w tym sezonie 35 różnych przedstawień od Lulliego po prapremiery. Największy transport przynosi, jako się rzekło, Opera Paryska, gdzie swój ostatni sezon odbywa nasz ulubiony dyrektor Gérard Mortier. 10 premier, 8 wznowień, repertuar bardzo zróżnicowany, gdzie figuruje jednak tylko jedna jedyna opera francuska. Znienawidzony przez dyrektora Werther Masneta, rzucony wzgardliwie paryskiemu filistrowi na pożarcie, a przywieziony z Monachium, jest to inscenizacja scenografa Jürgena Rose, w której błysną Rolando Villason oraz w roli Charlotte Susan Graham. W ramach przeprosin za upokorzenia, jakich śpiewaczka doznała w Ifigenii na Taurydzie Warlikowskiego 2 lata temu. Poza tym tylko jeden raz zabrzmi z tej największej francuskiej sceny język francuski. 24 stycznia ulubiony dyrygent dyrektora, Sylvain Cambrelin, poprowadzi prapremierę światową drugiej już w ostatnim okresie adaptacji Iwony Gombrowicza. Tym razem pióra belgijskiego kompozytora Filipa Busmansa. Można tę premierę wpisać w swoisty sezon słowiański, jaki organizuje Mortier. Lisiczka Chytruska i Makropulus Janaczka, Lady Macbeth Szostakowicza, Król Roger Szymanowskiego i Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego. Nade wszystko zaś niewidziana w tym mieście od niepamiętnych czasów sprzedana narzeczona Smetany. Uwertura do sprzedanej narzeczonej Bedřicha Smetany w klasycznym nagraniu suprafonu z roku 1952 grała Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze pod dyrekcją Jarosława Fogla. Znając upodobania reżyserskie dyrektora, można się było obawiać, iż rozkoszna komedia Smetany rozgrywać się będzie w domu publicznym na Sumatrze. Mortier powierzył jednak inscenizację swemu rodakowi Gilbertowi Defleu, który ma to do siebie, że nie robi nic albo prawie nic, więc przynajmniej będzie można posłuchać muzyki. Dyryguje Gizi Bielochlawek, a Janka zaśpiewa nasz ulubiony dzisiaj tenor czeski Aleš Bryssin. To będzie w październiku. Sezon otworzy jednak sensacyjno-skandaliczna inscenizacja Onegina, przywieziona z Teatru Wielkiego w Moskwie. Podobno po jej obejrzeniu Galina Wiszniewska powiedziała, że noga jej więcej nie postanie w tym teatrze. Można się zatem spodziewać rewizjonistycznych atrakcji. Reżyserem spektaklu jest Dimitr Czerniakow, dyrygentem Aleksander Wiedziernikow, obsada stuprocentowa rosyjska, złożona z nazwisk jeszcze mało znanych, co zawsze przepełnia nadzieją na jakieś odkrycia. Czerniakow najwyraźniej przypadł do serca dyrektorowi, gdyż w kwietniu powróci on na tę scenę w Macbecie Verdiego. Drugim ulubieńcem reżyserskim Mortiera jest, jak wiadomo, Krzysztof Warlikowski. Paryż zobaczy znów jego aferę Makropulos z Gorylem w roli głównej, a w czerwcu całkiem nową produkcję Króla Rogera, gdzie w roli tytułowej wystąpi Mariusz Kwiecień, Roxanę zaśpiewa Olga Pasiecznik, a pasterza młody amerykański tenor Eric Cantler, zmuszony tu śpiewać po polsku. Będzie to zresztą ostatnia premiera tej dyrekcji. Wcześniej jeszcze w marcu obejrzymy przedziwną inscenizację Lady Macbeth Szostakowicza, jaką dla Amsterdamu ułożył Martin Kuszej. Można się zaszczepić oglądając oryginał na DVD. W roli tytułowej nadal pomnikowa Ewa Maria Westbrook. Spektakl ten poprzedzą dwie opery niemieckie. Najpierw wyzywające wznowienie czarodziejskiego fletu katalońskiej firmy La Fura dels Baus, której Mortier zawdzięcza swój pierwszy inauguracyjny skandal. W Paryżu publiczności nie spodobało się bowiem, że muzykę zagłuszają tam nadymane i opróżniane za kulisami gigantyczne materace, czym publicznościowa dowiodła swej burżuazyjnej wsteczności. Potem nowa produkcja Fidelia Beethovena, ulubionej kontrrewolucji opery cara Aleksandra I, która nie wiedzieć czemu chodzi nadal za hymn na cześć wolności i braterstwa. Tu atrakcją będzie przede wszystkim tenor Jonas Kaufmann w roli Florestana, gdyż holenderski reżyser Johan Simons sławił się w Paryżu jedynie komicznym wręcz Simonem Boccanegrą Verdiego. Program Châtelet jest w tym sezonie bardzo oryginalny. W październiku zobaczymy na przykład balet Matthew Bona, twórcy genialnego Jeziora Łabędziego w obsadzie męskiej, na podstawie Edwarda Nożycorękiego, filmu Tima Burtona do muzyki Terry Davisa z użyciem oryginalnej muzyki filmowej Daniego Elfmana. Potem opera, tak jest podtytuł, zatytułowana Welcome to the Voice, czyli Witaj głosie, nagrana w zeszłym roku dla Deutsche Grammophon. Muzyka Steve Neave, wieloletni pianista kompozytora Elvisa Costello, libretto i reżyseria Muriel Teodori. Sam Costello występuje w roli komisarza policji, a obok niego w specjalnie dlań napisanej partii Dionizosa Sting. W grudniu francuska premiera mniej znanego niż West Side Story musicalu Bernsteina i Jerome Robinsa On the Town. W styczniu inscenizacja Nieszporów Najświętszej Marii Panny Monteverdiego, autorstwa ukraińskiego artysty Olega Kulika. A w marcu Boginki, sceniczna premiera francuska pierwszej opery Wagnera, którą poprowadzi Marc Minkowski. Będzie to zresztą sezon powrotu operowego Minkowskiego, który ostatni raz dyrygował w tym samym teatrze Carmen Bizeta na zakończenie poprzedniego sezonu 2006-2007. Kilka tygodni wcześniej bowiem powróci on na scenie Teatru des Champs-Élysées do Wesela Figa, które prowadził po raz pierwszy 7 lat temu w Aix-en-Provence. Tym razem zgodził się przejąć po René Jacobsie zabawną inscenizację Jean-Louis Martinotiego. Wcześniej, bo w listopadzie, Così fan tutte poprowadzi w tym samym teatrze Jean-Christophe Spinozzi w reżyserii młodego aktora z komedii francuskiej Erika Genovese. Spinozzi też dyrygować będzie wspomnianymi wyżej nieszporami Monteverdiego. Sezon operowy w Teatrze des Champs-Élysées otworzy zaś w październiku Armida Lulliego pod dyrekcją Williama Christiego. Christie stanie też dwukrotnie za pulpitem Opera Comique, gdzie państwo Deschamps wiodą dalej dzieło odbudowy teatru zrujnowanego za poprzedniej dyrekcji. Na scenę ta powróci w grudniu znów pod dyrekcją Christiego Zampa, czyli marmurowa narzeczona, stary przebój Ferdynanda Erolda, z którego wszyscy znają przynajmniej początek uwertury.
Orkiestra NBC i Arturo Toscanini. Początek uwertury do opery komicznej Zampa, czyli Marmurowa narzeczona Erolda. Sezon wybiera komik, otworzy w grudniu tenże William Christie we współpracy z Debrą Warner, wystawiając Dydonę i Eneasza Purcella w roli głównej Malena Ernman. Następnie powrót do tradycyjnego repertuaru tej sceny. Powrót Fra Diavolo Obera w reżyserii dyrektora. Uroczego uwodziciela bandytę zaśpiewa świetny amerykański tenor Kenneth Tawe. W marcu rzadko widziana we Francji opera komiczna Brittena Albert Herring o francuskim rodowodzie, gdyż oparta na noweli Maupassanta. Pod koniec marca jedna z wielkich tragedii Rameau, Zoroastre, pod dyrekcją Christophe Rousset, koprodukcja z teatrem w Drottningholm i z Amsterdamem. Na zakończenie w czerwcu Carmen pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera, a przedtem jeszcze w maju cudowna i idiotyczna opera Chabriera Król mimowoli, wystawionej zrazu w Lyonie produkcji Laurenta Pelliego. Cudowna, bo pełna genialnej muzyki. Idiotyczna, gdyż oparta na takim właśnie librecie opisującym zgoła heteroseksualne amory króla Henryka Walezego w Krakowie. Od lat czekamy bezskutecznie, aż wystawi to wreszcie ktoś w Polsce, jak się patrzy, z wąsem, kontuszem i karabelą. I tak się, proszę państwa, tańczyło siarczystego walczyka na dworze królewskim w Polsce w XVI wieku. Filharmonicy wiedeńscy i John Elliot Gardiner, polska feta z drugiego aktu opery Chabriera, Król mimo woli. Miejmy nadzieję, że przyszły sezon operowy będzie miał w sobie tyleż ognia. Do usłyszenia.
Il arrive, elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après, c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frôlent, ils savent bien qu'il va falloir qu'ils sortent. Obligés de se toucher tellement la musique est forte. Après, c'est juste une aventure qui commence sur le siège arrière d'une voiture. Oh, il voit les ombres bleues que le désir dessine à son front de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, simplement un samedi soir sur la terre.
wszystko w naszej audycji. Jeszcze na zakończenie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Afganistanie ginie kolejny żołnierz polski. Rannych zostaje 4. Praga zapowiada podpisanie za kilka dni amerykańsko-czeskiego porozumienia w sprawie tarczy antyrakietowej. Zniczy olimpijski przebył w Lhasie, stolicy Tybetu, bez większych zakłóceń, zaledwie 10 kilometrów, a miał 27. Syria i Korea Północna pomagały Iranowi w jego programie nuklearnym. W Mińsku doszło do zbliżenia watykańsko-białoruskiego. Według ostatniego sondażu Francuzi, podobnie jak Irlandczycy, także odrzuciliby traktat lizboński większością głosów 53% do 47%. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej redakcji Radia France International żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.